Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. Co jakiś czas mówimy o tych wszystkich telewizyjnych czy streamingowych projektach z postaciami Marvela, i nie tylko, ale o nich mówiliśmy w ostatnim czasie, o tych animowanych rzeczach, które wyjdą na Hulu, o tych nieanimowanych rzeczach, które wyjdą na Hulu, o tych wszystkich Hellstroma, Ghost Riderach, oczywiście o Disney Plus i serialach produkowanych w ramach tej platformy. No i Deadline w międzyczasie przeprowadziło wywiad z Jeffem Loebem, uznanym scenarzystą komiksowym, twórcą bardzo dobrych komiksów i twórcą koszmarnie złych komiksów. Chciałbym kiedyś być tak określany, bo to widać, że twoja twórczość potrafi polaryzować. Jest
Spider-Man Blue.
No, a z drugiej strony najlepsze komiksy z Ultimate Universe. Polecam gorąco wszystko, co Loeb napisał. Ultimatum na przykład, Ultimate 3. Najlepsze rzeczy. No i Jeff Loeb jest oczywiście szefem Marvel Television, czyli tej dywizji Marvel Entertainment, podpadającej oczywiście pod tutaj wierchuszkę, ale osobnej zupełnie do Marvel Studios, czyli tych ludzi, którzy produkują filmy i będą produkować też seriale dla Disney+, która była odpowiedzialna za produkowanie tych wszystkich seriali, które widzieliśmy na Netflix, które widzieliśmy do tej pory na Freeform, które widzieliśmy dla ABC, jak Agents of S.H.I.E.L.D. na przykład. No i myślę, że to jest dobry moment, żeby przeprowadzić wywiad właśnie z tym człowiekiem, bo dzieją się rzeczy, nie? Z jednej strony mamy zapowiedziane sporo seriali w ramach różnych platform, z drugiej strony mamy całą tę sytuację z Disney+, których już nie będzie robić Marvel Television, tylko Marvel Studios, co też jest interesujące. Mamy oczywiście w międzyczasie zamknięcie tych projektów na Netflixie, no więc warto było tutaj zapytać Jeffa Loeba, jak to będzie wyglądało w przyszłości i jak się odniesie się do tego wszystkiego, co się dzieje teraz. No, więc podlinkujemy wam ten wywiad w opisie, żebyście mogli sobie przejrzeć całość, bo nie będziemy też mówić o całym wywiadzie, ale o tych paru najważniejszych rzeczach, o których tutaj wspomniano. No i dobra, to może po prostu podhaczajmy te ciekawe rzeczy, które Jeff Loeb powiedział. Nie będziemy komentować może całego wywiadu, bo jest długi i dziwny, ale pomówmy o tych rzeczach, o konkretach może najpierw, nie? Nie o spekulacjach, tylko o konkretach. Myślę, że taką najciekawszą rzeczą tutaj i taką chyba najbardziej kontrowersyjną, czy taką odnośnie której można mieć dużo wątpliwości, to jest to, że Jeff Loeb tutaj powiedział bardzo wyraźnie, że będą robić seriale na Disney+. Do tej pory wydawało nam się oczywiste, że tylko Marvel Studios będzie robić seriale na Disney+, z bohaterami Marvela, bo o tym tutaj mówimy. No głównie dlatego, że te rzeczy z Disney+ będą się obliczały do MCU, będą kanoniczne i zwyczajnie wszelkie inne rzeczy na Hulu czy gdzieś, no będą się działy trochę poza tym, żeby to się nikomu nie myliło, żeby Kevin Feige nie musiał się tym przejmować, tak jak to było do tej pory, nie? No a tu się okazuje, że jednak Marvel Television będzie robić jakieś rzeczy na Disney+, czyli nie będzie za to odpowiadał Kevin Feige prawdopodobnie, no bo nie będzie to robione pod jego tutaj okiem.
I na pewno tego nie połączą, bo Kevin Feige nie chce mieć nic więcej niż to, nad czym czuwa.
No właśnie, ale z drugiej strony, czy to nie będzie znowu wprowadzało tego zamieszania, czy to jest MCU, czy to nie jest
tak,
MCU?
Tak, ale pytanie po co? Masz Hulu i Hulu ma mieć te Ghost Ridery, ma Runawaysów, teraz tam też będzie Cloak & Dagger, te wszystkie rzeczy, które zgarniają, które jeszcze trwają, polecą na Hulu i nowe rzeczy na Hulu. To naprawdę może wprowadzić kompletne zamieszanie, że te seriale nie są w MCU. W ogóle ja chcę tylko powiedzieć, że zanim zaczniemy, że Jeff Loeb ma strasznie pod górkę. I to jest facet, który ma przewaloną pracę. Chcę przypomnieć, patrzcie, pracuję sobie nad tymi Agents of S.H.I.E.L.D. i tak dalej, all connected, cały czas mu tam wrzucili to hasło, ten slogan, którym on wali na lewo i prawo, it's all connected, nie? Ike tam Perlmutter mówi, okejka, robimy, jedziemy, będą zabawki, będzie dobrze. No i oni tam wszystko i nagle Kevin Feige przychodzi i mówi, a Loeb, słuchaj, jest taka sprawa, to ja zabieram to i odchodzę. No i ten Loeb taki, ale spoko, bo akurat Daredevil wypalił, idzie świetnie, Netflix, tak, sztama, wszystko, wiesz, mają świetną współpracę, już Netflix, sezon trzeci Daredevila, w ogóle świetnie zyskany i nagle, sorry, współpraca z Netflixem zakończona i znowu do kosza. Także ja chcę powiedzieć, że ten facet ma naprawdę ciężko. Wszystkie jego projekty, które robił, były albo drastycznie zmieniane, albo wręcz kasowane. Więc to, że to jeszcze stoi i że ten Marvel Television dalej się trzyma i dalej w ogóle są tam produkowane nowe treści, a nie tylko już tam robią ogony tych seriali jak Agents of S.H.I.E.L.D. i Dobranoc, no to jest dla mnie jednak... Jestem pod wrażeniem, że to dalej się utrzymało w jakiś sposób.
Okej, a co odnośnie w takim razie tego Disney Plus? Co w takim razie może trafić na Disney Plus, robione przez Marvel Television, co nie wiesz. No bo jasne, mogą zrobić na przykład jakiś serial, który po prostu będzie działo się gdzieś obok, gdzie nie musisz wyjaśniać, czy to jest w MCU, czy to nie jest w MCU, bo nie będzie to miało absolutnie żadnego znaczenia, nie? A z drugiej strony, no to po co na Disney Plus, jeśli możesz to wrzucić na Hulu, nie? I to też jest platforma należąca do tego samego właściciela. Więc czy macie jakiś pomysł, o jakim serialu może ewentualnie mówić Jeff Lepp tutaj? Nie?
Nie to...
Ja mam propozycję. Może to będzie coś po prostu dla dzieciaków. Totalnie dla dzieci. Bo to jest nie jest powiedziane, że to będzie, wiesz, dla jakiego odbiorcy to będzie, więc może jeśli robią coś na Disney+, to robią, nie wiem, serial animowany dla dzieci, albo serial nawet aktorski, ale dla dzieci. Taki, wiecie, gdzie będzie wiadomo od razu, że to nie jest MCU, bo będą, powiedzmy, jakieś inne wersje tych bohaterów, ale będzie przeznaczony po prostu dla młodego odbiorcy.
Spokojnie, jak, nie wiem, jak robili te komiksy z Power Pack, nie? Gdzie...
To jak masz te takie na przykład alternatywne komiksy właśnie dla dzieciaków, nie? No to
te
może
animacje
coś
ogólnie, jak jeżeli poza tym pomyślisz, te wszystkie też, które były później, ten Ultimate Spider-Man, który zastąpił Spectacular, ten Avengers, to Avengers Assemble się chyba nazywało.
Tak, 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 to co było po
to, to wszystko,
Heroes,
te wszystkie Hulki, agenci miazgi, to wszystko takie widać do młodszego widza kierowane. No, to w sumie jest jedyna opcja, jaka mi przychodzi do głowy. No, dlatego, że wszystko jest... inne nie ma żadnego sensu, bo nawet w tych Runawaysach i innych tam dalej w bardzo smutny sposób próbują udawać, że to gdzieś tam niby jest MCU, bo było powiedziane, że o, nie jesteśmy ani jak Stark, ani jak Rand. I siedzę.
Ale to,
proszę,
ale...
nie, proszę, już nie, naprawdę nie, nie, nie potrzebuję, nie.
Ale też animacja to wygląda jak coś, do czego by oddelegowali właśnie Loba, nie? Żeby sobie tam grzebał i w tym, bo wiesz, że Feige go na odległość...
Da, bardzo.
Ten, on ma pewnie prawnie zabronione, żeby się Loba zbliżał do jego rzeczy na jakąś odległość, nie?
Nie, Loba może, ale nie ma prawa nic położyć obok,
tak,
żeby się nikomu
tak,
nigdy
tak.
scenariusze nie pomieszały.
Nie, to jeśli to będzie serial, to musi być jakaś animacja, bo wiemy, jak Feige to trzyma ściśle. Uważa na każdą rzecz, jaka może być powiązana z tym wielkim MCU, dlatego te seriale, które są teraz zapowiedziane pod Disney+, które mają być częścią MCU, one są tak mega konkretne, zapowiadane w taki sposób, żeby każdy wiedział, że to jest część MCU, że pojawiają się te znane postacie i że to jest ten core tego całego świata, nie? Że wiem, że agenci tarczy, te wszystkie Runaways, to jest wszystko zupełnie, wiesz, poza tym, nie? I to jest oddzielone tak, że to czujesz idealnie. No jakby nagle teraz wrzucili jakiś serial aktorski, który, on nie jest jednak częścią tego uniwersum, nie? Ale jest. No to by się tak gryzło z tymi tam, gdzie, wiesz, Tom Hiddleston, Elizabeth, Elizabeth Olsen. Wszystkie te... I nagle, wiesz, to jest jakimś Romkiem z Kielc. Serial o, wiesz, hydrauliku z MCU. Nie, no daj.
Ale ja sobie w ogóle to wyobrażam, jak, wiesz, jak lekarza tam idzie Feige i spotyka się z Lewem. No, co tam masz za plecami? Co tam masz? O, scenariusz The Agents of S.H.I.E.L.D. No to nie, to ty z tym nie możesz do mnie się zbliżać na 10 metrów. Połóż to tutaj i możemy porozmawiać.
Lop, co tam masz? Scenariusz tego serialu o D-Manie. Dawaj, oddaj, nie?
Lop nie ma prawa nic, żadnych scenariuszy przynosić Feigiemu. Wszystko. Tam jest taka...
Szczególnie swoich.
Taki kolczasty drut na biurku Feigiego jest tak, wiesz, stworzony. Tutaj Lop nie przechodzi.
Wydaje mi się, że to jest jedyny trop, nie? Że po prostu zrobić coś dla dzieciaków. Natomiast jest jeszcze cała masa innych seriali, które będą robić. Zresztą robota Jeffa Lepa też jest bardzo specyficzna, nie? No bo to też nie jest gość, który... Na jego stanowisku nie może być ktoś, kto jest silną prezencją kreatywnie, nie? Bo prawda jest taka, że do Marvel, że Marvel Television produkuje masę seriali, bardzo różnych seriali, różnych jakościowo, różnych jeśli chodzi o odbiorcę, różnych jeśli chodzi o budżet i tak dalej, dla bardzo różnych tutaj odbiorców. Więc wiesz, gdyby na jego miejscu był ktoś, kto ma jakiś konkretny styl i chce narzucać jakby swoją wizję kreatywną tym serialom, to by kompletnie działało, nie? No bo jakby jego zadaniem jest robić różne rzeczy. Radek chyba zasnął. Albo
kamera mu się zawiesiła. A, nie zdążyłem zrobić screena. O, fuck.
Coś zdało.
Nie.
Kamera zaczęła mieć zamknięte oczy. Wygląda
dobra, to będzie nagrane. Radek, jak miałeś taką
minę. Nie,
miałeś
nieco
taką.
Dobra, wracając do tego, w każdym razie, to jest bardzo specyficzna robota, polegająca raczej na tym, żeby być w stanie zrobić bardzo różne rzeczy, nie? Jakby zebrać odpowiednich ludzi do tego, żeby zrobić i Daredevila dla Netflixa, który będzie wyglądał dobrze, i nie wiem, serial młodzieży na Hulu, albo też na Agents of S.H.I.E.L.D. dla ABC, nie? Które będzie oglądane, które jest w tej takiej ogólnopaństwowej telewizji. Więc widać, że dalej idą w tym kierunku. Dalej to Marvel Television ma produkować rzeczy, rzeczy dla różnych platform, w bardzo różnym stylu. Tylko no, widać tutaj, że Jeff Lepp ma trochę żal do Netflixa, że mu obcięli tę jedyny segment, który był taki prestiżowy, nie? Ten Netflix, gdzie robili te takie swoje poważne seriale dla dorosłych. Oczywiście im dalej, tym coraz gorzej im to szło, aż w końcu to obcięli. I w tym momencie to jakby nic za bardzo nie widać, żeby miał to zastąpić, natomiast jeszcze dalej idzie ta segmentyzacja, nie? Jeszcze dalej to się robią teraz te grupki tych seriali, które będą miały jakąś tam pełnić swoją rolę, no bo mamy te animowane rzeczy i to jest też sporo pytań o te, o właśnie te animowane projekty, o tego Howarda, o tą Tigre i Dazzler i tak dalej. No jest spoko, to jest ciekawa inicjatywa, nie? Mieliśmy zdaje się odcinek też o tym. Jest ta cała sekcja z która wcześniej była określana jako Marvel Horror, ale tutaj Jeff Lepp mówi, że nie, że to się będzie nazywało Journey into już zapomniałem, bo to jest taka chwytliwa nazwa.
To nie horror, to terror.
Zapomniałem. Adventure into Fear.
Tak, to jest jak ta stara seria Marvela, gdzie był Man Thing.
Adventure into Fear, okej. Okay. I teraz najbardziej kuriozalny fragment tego wywiadu to kiedy on mówi właśnie o tym, że no ta seria Ghost Rider i Hellstrom i tak dalej, one będą właśnie określane, będziemy je określać jako Adventure into Fear. I przeprowadzający wywiad mówi, że czy to jest to Marvel Horror, tak? A Jeff Lepp mówi, nie, to jest terror, bo kiedy mówisz horror, to on oznacza bardzo różne rzeczy. Od piły do jakichś tam innych rzeczy, to jest terror. Ja tak mówię, okej, okay, dobrze. Dobrze, spoko, rozumiem. Znaczy nie rozumiem, ale zostawmy ten temat. No ale mamy, okej, okay, mamy tą sekcję, nie, która będzie na Hulu i będzie właśnie dotyczyła tych wszystkich właśnie horrorowo...
Nadnaturalnych.
Horrorowo ponadnaturalnych marek. Jest też fragment, gdzie on opowiada o tych rzeczach dla młodzieży właśnie, czyli tych dwóch serialach, które były do tej pory robione, Cloak & Dagger i Runaways, zbliża się crossover między nimi, i Jeff Lepp mówi, że bardzo chciałby robić tego więcej i że bardzo fajnie ogólnie, że te wszystkie seriale należą teraz do jednego właściciela, bo to wszystko jest teraz połączone, w teorii oczywiście.
Tylko tutaj to byłaby naprawdę okazja według mnie dla nich, żeby zrobić wreszcie kilka dużych restrukturyzacji. Pierwsza rzecz, przestać pierdolić MCU. Sorry, Lope, nie masz tam zasięgu, nie sięgasz, nie da rady, Kevin cię nie wpuści. Więc pierwsza rzecz, kompletnie się odciąć, kompletnie nawet nie robić. Niech SHIELD się skończy, bo SHIELD było już na tym i wiecie, niby my...
No kończy
to,
się.
Ale to się kończy, tak? To będzie ostatni
sezon. Teraz mówią, że się kończy, ale może już teraz się kończy.
I to, tak, to będzie ostatni sezon i to już trzeba zaorać, no bo...
A potem się okaże, nie, robimy jeszcze ósmy sezon i teraz, nie wiem... Ktoś inny jest zły.
Teraz tak, ale teraz od szóstego sezonu już to w kosmos wywalili, żeby było tak, jak najdalej.
Ale załóżmy, że SHIELD się jednak skończy. Wydaje mi się, że tutaj, nie wierzę, że to powiem, ale powinni wziąć kartkę z instrukcji z poradnika DC. Bo co by nie mówić o ich CW tym uniwersum, ono działa. Ono działa bardzo dobrze i jak na seriale ogląda się bardzo dobrze. I te seriale ciągle przybywają. Tak, Arrow się kończy, ale wchodzi Batwoman, tak, za chwilę. I pewnie będą dalej. I z tego, co czytałem wywiad tam z szefostwem, to nie planują nic innego kończyć. I Arrow kończy je tylko dlatego, że Stephen Amell, główny aktor, który grał główną postać, zdecydował o tym, że chce odskończyć tą rolę. I gdyby nie to Arrow by dalej ciągnęli. Więc i tam jest to powiązane, tam jest to na tyle powiązane, że na przykład tacy ludzie jak ja i Radek, nie oglądając tych seriali, crossovery oglądamy z, wiesz, uśmiechem na gębie, obaj nie możemy się doczekać tego jesiennego crossoveru z Conroyem, z no, kogo tam nie wrzucą. I w tym momencie, według mnie, przed Lowbym by stała naprawdę ogromna szansa. Okej, okay, nie ruszamy MCU, tak jak mówię, te wszystkie Iron Many, Spider-Man są poza zasięgiem, ale dostaliśmy naprawdę kupę fajnych postaci. Mamy tych Runawaysów, mamy Cloak i Dagger, mamy Ghost Ridera, mamy tego Hellstroma i kto wie, czy tam jeszcze czegoś nie dodamy. Zróbcie z tego spójne uniwersum. Te tutaj spójne, a nie it's all connected, które mydli oczy.
Nawet nie spójne, może być tak śmieciowe, jak to właśnie w CW.
No, o tym mówię, nie o tym tak mówię, spójne. Jest, no. Na zasadzie takiej, że okej, jeśli chcesz, to nagle przerzuć i niech ktoś z Runaways pojawi się tutaj, albo na przykład Runaways będą mieli jeden odcinek crossover z Ghost Riderem. Tak jak to tam bywa. Ludzie kochają takie rzeczy. Ewidentnie widać, że to działa. Ludzie przechodzą, bo wtedy bardzo łatwo sprzedać nowy serial. Nawet ta Batwoman, mimo tego, że są te kontrowersje, jak ona wygląda, jestem pewien, że będzie miała dużo większą wbudowaną widownię, niż gdyby to było po prostu Batwoman gdzieś tam. Więc
tak, i wiesz, nie trzeba zwracać uwagi zupełnie na to, na nakłady kasy, na dokładnie jakość tych seriali. One mogą wyglądać tak jak no właśnie te wszystkie CW, ale no i będą się oczywiście różniły jakościowo od tych z Marvel Studios, które no jednak są te high profile, mają być filmowe. I tutaj się możesz bawić tym, bo też ci aktorzy nie będą z tych seriali tam na Hulu czy gdzieś, wiesz, mieli taki garze, żeby ich nie można było przerzucać między tymi serialami, nie? A wie, że to będzie przyciągało widzów do między serialami, nie? Jak ktoś ogląda Cloak & Dagger, to się rzuci na Runaways, żeby zobaczyć, i się pewnie wciągnie. Ktoś z Runawaysów przeskoczy z drugą stronę. I to jest idealne, żeby te filmy, żeby te seriale reklamować i żeby to żyło to uniwersum, nie? Bo Arrowverse dzięki temu zaczęło naprawdę absolutnie żyć, jak zaczęli je łączyć.
Wierzę, że to jest
nie?
spójne uniwersum, nawet mimo tego, że jak oglądałeś, to ten Arrow się pojawiał może w dwóch odcinkach w całym sezonie Flasha.
Tak, tak,
ale
i nawet wiesz, ale nawet abstrahując od tych dużych crossoverów raz w roku, nie? Tych kryzysów wszystkich, no, to zawsze było, że coś się tam stało w jakimś mieście, ktoś się na chwilę pojawił, tak, nie, tu Caitlin gdzieś przeskoczyła i już każdy, wiesz, o, muszę oglądać te wszystkie seriale. No i ludzie oglądali i Arrowa, i Supergirl, i Legends of Tomorrow, gdzie, wiesz, do Legends of Tomorrow przeszło wszystko z innych seriali. Te postacie, które się nie mieściły w innych serialach,
ale to jest świetny też motyw dla aktorów. Aktorzy bardzo chętnie podpiszą ci kontrakt w CW, bo wiesz, że jeżeli... Tam, nie wiem, czy czytałem, bo Legends of Tomorrow oglądałem tylko pierwszy sezon, ale... Konstantin chyba będzie teraz w stałej obsadzie.
A on już jest, on już jest.
No właśnie, tak, miałeś ten Konstantina, serial, który w ogóle nie wypalił, ale potem stwierdzi, okej, aktor fajnie gra, lubią go ludzie, to wrzućmy go gościnnie do niektórych odcinków, a potem, o, to wrzućmy go na stałe do Legends, bo to jest takie miejsce, że przecież tacy aktorzy mają dużo bardziej komfortowe podejście do tego, niż tak jak wcześniej mydlili oczy, że ej, chcesz grać w S.H.I.E.L.D.? Pojawisz się w filmach. Teraz już wiesz, nie mydlisz tak oczu, ale z drugiej strony, ej, twój serial się skończy, żaden problem, może rzucimy cię do innego serialu, może będziesz miał pracę tu, nie? Może twój serial ma mniej sezonów, spoko, masz 3 gościnne występy w tym serialu.
I... Tak, i to wiesz, i to jest też właśnie dobre dla aktorów, że to nie jest ten jeden strzał w kinie, gdzie grasz jakąś tam postać, którą ludzie rozpoznają czy coś, ale na przykład dla Matt Ryana, który gra Konstantina, no on się stał w tej chwili już tym, wiesz, prymarną wersją, nie? Którą ludzie kojarzą, że on jest tą postacią. On wie, że jak będzie jakiś powrót serialowy, to pewnie ktoś się do niego zgłoszą, jak było w animacji, nie? No, podkładał głos, nie? Bo ludzie go już kojarzą z Konstantinem i to jest naprawdę dobra rzecz dla nich, nie? I za niedużą kasę, niedużymi tak naprawdę nakładami sił, nie takimi jak wiesz, przy filmach musisz spędzić czas, no, oni są rozpoznawalni, nie? I to samo
mają bardzo duży fanbase, mają, ludzie tak, uwielbiają tak. to, robią jakieś, mają naprawdę fandomy spore. Mało tego, według mnie animację też możesz połączyć. Pewnie za chwilę pogadamy o tych Offenders. Było tak chyba w CW swego czasu, że była krótka animacja Vixen, i później aktorsko
Vixen... Tak, i Vixen wprowadzili do Legends of Tomorrow.
A ona się wcześniej, nie oglądałem jak się pojawiała w Legends, tak, ale pojawiała się aktorsko w innych wersjach. Więc znowu, tutaj masz natychmiast opcję, gdzie masz tak tą Dazzler, gdzieś możesz obsadzić tą Tigrę, że można się tym bawić, więc według mnie tutaj Loeb powinien zakasać rękawy, pójść tam do kogo ma pójść i powiedzieć, okej, jeżeli to jest It's All Connected, to miejmy na myśli, że all... Hulu Connected i naprawdę zrobić to Connected, żeby ludzie mieli wrażenie, że okej, to ci Runaways są w tym, gdzie oni są, w Los Angeles, czy gdzie tam oni są i to Ghost Rider też, nie, tak, Ghost Rider też był w LA, ale w innej dzielnicy i raz mogą się spotkać, czy coś takiego. Według mnie to jest ogromna okazja i tym razem, kiedy mają wszystkie marki, dobrze już wiadomo, co do kogo należy, co gdzie będzie, mają okazję zrobić naprawdę porządne uniwersum serialowe, bo Disney pokazało, jak to się robi. Czy ktoś lubi, czy nie lubi, ale to działało.
Wydaje mi się, że no, są na to szanse i jeśli faktycznie można mieć jakiś optymizm względem tego wywiadu, to jest właśnie to, że trochę wynika to z tego, co mówi Leb. No bo no właśnie widać, że jest u niego trochę ten sentyment za tym Netflixowym uniwersum, które nie wyszło zbyt dobrze na dłuższą metę, ale to było to ten najważniejszy projekt, który Marvel Television robiło, nie? Ten pewnie najwyżej profilowy, no bo Netflix pewnie wyłożył sporo pieniędzy na to w porównaniu do, nie wiem, Hulów wówczas, na przykład. Zatrudnili naprawdę sensownych twórców, Steven D. Knight, i tak dalej. No i tam był ten projekt przecież, żeby najpierw zrobić seriale, a potem zrobić wspólną serię i zrobić taki duży crossover, który miał być tym wielkim wydarzeniem, tymi Avengersami tutejszymi. Chcieli zrobić tych Defenders. No wyszło jak wyszło. Wiadomo, że to było związane też z tym, że nie wszystkie postacie wyszły, nie wszystkie pojedyncze seriale wypaliły tak, jak chcieliby, żeby wypaliło, ale jakby taki był plan. Teraz znowu się jara strasznie tym malutkim crossoverem, między Cloak & Dagger i Runaways. Serialami, które no nie mają jakiejś super dużej publiki, a i tak tutaj jest jakby jakiś pomysł na to dalej, nie? Więc wydaje mi się, że jeśli oni faktycznie, no i mu właśnie wspomina o tym, że no fajnie mieć tutaj teraz wszystkie te seriale w ramach tutaj jednego właściciela, więc jeśli faktycznie to wszystko będzie powstawać, no będzie, w ramach Hulu i będą mieli okazję, wiesz, nie mieć żadnych problemów w związku z tym, żeby jakaś postać pojawiła się w jednym serialu, potem pojawia się gościnie w innym, no to myślę, że prędzej czy później doczekamy jakiegoś crossoveru faktycznie, nie? Nawet z tymi animowanymi rzeczami, bo umówmy się, no to też jak patrzę na aktorki na przykład, które będą grać właśnie Tigre czy Dazzler, spokojnie wyobrażam sobie w wersjach live action, nie? Hitmonki zrobią CGI, Howarda niech zrobią w animacji 2D i będzie super.
Nie, jeżeli robią...
Howarda poklatkowo.
Nie, no, ale wiesz, no, jeżeli w Flashu pojawiał się ten duży rekin, czy ten goryl, wyglądali jak wyglądali, ale ludzie to kupowali. Podobno był odcinek, ale już nie oglądałem dalej Flasha, bo wszędzie reklamowali, gdzie oni się podobno bili ze sobą w ogóle. Gdzie był goryl kontra rekin, więc no, mówię, jeżeli takie rzeczy można robić w telewizji i ludzie to kupują, bo rozumieją, że to jest telewizja, nikt już nie próbuje mydlić ci oczu, że to jest to samo, co filmy, tylko kupuje, że to jest inny budżet, inny próg. To jest szansa. Jedna rzecz, która nie wypaliła na Netflixie, która ma szansę według mnie teraz wypalić, to jest to, że na Netflixie popełnili absolutnie karygodny błąd. Wszystkie seriale miały identyczny ton. Wszystkie seriale miały dokładnie ten sam ton. Kiedy jakby największym fanem z oglądania Arrow i Flasha było to, że to byli zupełnie inni bohaterowie. Jasne, był ten śmieciowy poziom tego, no, tej dramy, tego, wiadomo, jest pewna spójność, ale jednak ton jest inny, jednak Flash i Arrow to są dwaj różni bohaterowie. Tak długo jak oglądałem, zawsze miałem stwierdzić, kiedy oglądam Flasha, nawet jeżeli nie patrzę na tą postać, ale kiedy jest ton Flasha, a kiedy jest ton Arrowa.
Tak, i wiesz, miałeś wybór, że jaki ci właśnie ton pasuje, jaki nastrój serialu ci pasuje, to mogłeś sobie wybierać. Nie? Tak było na przykład, że jak ktoś nie lubił tej gromkopiedności Arrowa i tej jego, wiesz, Batmano, że on był tym zastępcą Batmana, że mrog i ten, ale dostałeś Legends of Tomorrow, który był całkowitym tym idealnym śmietnikiem międzywymiarowym.
To był mega tak, ale tak, że masz jakiś śmietnik pasował, to do dzisiaj ma absolutnie fanów. Mnie zniechęciło, ale tak jak mówię, to cały czas nie znaczy, że to był zły pomysł. Tak, jeżeli coś mi się nie podoba, ale właśnie masz kilka różnych opcji, to prawdopodobnie któraś mi podejdzie. I oglądałem wiele z tych serialów przez dłuższy czas. Może akurat Legends podeszło komuś innemu. Problem był taki z Netflixem, że jeżeli komuś w miarę nie podszedł ten ton, to koniec. To już reszta leżała.
A to był, wiesz, to było, wszyscy cierpieli przez to, jakim sukcesem był Daredevil.
Tak.
Nie? Że on był sukcesem i później wszystko musi być do niego podobne. A taka postać jak Iron Fist,
no nie
to
jest
dużo luźniejszy serial.
Luke Cage,
nie?
Tak samo,
taka
nie?
Śmieciowa kung fu, wiesz, nawiązująca do tego klimatu.
Tak.
To było dokładnie to samo, co w Daredevilu.
I teraz, jeżeli popatrzysz na to, że robią ten terror i masz tego Ghost Ridera czy Hellstroma, który możesz skupić się bardziej na właśnie tym takim mroku i demonach i tego typu sprawach, obok walniesz te dzieciaki, przecież w tym momencie spotkanie po jednym sezonie Ghost Ridera z Runawaysami to mógł być najwspanialszy crossover ever. Kiedy masz gościa, którego nęka ten duch zemsty w środku, gdzie musi i wiesz, i ta Molly z dinozaurem z Gerd przychodzą do niego i siema. To możesz robić z tego, właśnie, ale dlatego komiksy najlepiej działają. Niedawno omawialiśmy War of the Realms, kiedy Punisher strzela do mrocznych elfów. Kiedy bierzesz dwie rzeczy, które kompletnie do siebie nie pasują tonalnie, je ze sobą zderzasz. Netflix nie miał takich opcji, bo wszystko było zbyt do siebie podobne, a teraz ta opcja może się wreszcie pojawić.
A to jak masz jak ten, wiesz, może to jest totalnie taki odcinek w Runaways, gdzie się, tak jak ostatnio w Avengers było u Arona, gdzie trzeba zrobić egzorcyzm Ghost Ridera i się pojawia Hellstrom. I
tak.
masz wszystkie te postacie Kapitana Ameryki, nie? I ten, jak on każe tym wypieprzać, którzy są połączeni w jakiś sposób z diabłem, nie? Że Kapitan
nie,
Ameryka
tylko tym, którzy nie są.
Tak, którzy nie są. Nie?
I tylko Kapitan Ameryka wejść, reszta może zostać.
Tak, wszyscy mogą zostać. I to są fajne rzeczy, tak. Że on łączy te światy właśnie ten tonalnie zupełnie różne od siebie. I to jest jedyna szansa do tych seriali, żeby naprawdę były jakieś unikalne i żeby przyciągnęły widzów na dłuższą metę, nie? Bo jak komuś się nie spodoba Runaways na samym początku, no to nie będzie do tego wracał, nie?
Wyobraź sobie romans Hellstroma z Dazzler.
No. Wyobrażam sobie.
Cudowne.
Nie, no to się możesz bawić, to jest tak otwarta pula, szczególnie na tym poziomie, gdzie już masz ukonstytuowane uniwersum Marvela, to filmowe, masz mieć dodatki te serialowe. i możesz zrobić coś nowego właśnie z tymi postaciami, które są na boku, nie? I się nie bać tego, nie? Nie, nie próbować tego nawiązywać do większego świata, tylko po prostu robić seriale, które przyciągną
widzów,
nie? Mało
tego, jestem przekonany, że jeżeli to by wypaliło wreszcie, a nie tam, a może, wiesz, robił ten drugi sezon, trzeci sezon Runaways i tak naprawdę nie masz pojęcia, czy będzie czwarty. Kiedy robił kolejny sezon Flasha i ty wiesz, że kolejny jeszcze będzie, chyba, że któryś aktor powie ci, że nie chce grać z głównych, ale to musiałby sam ten Grant, tak, powiedzieć, że on nie chce grać. Cała reszta mogłaby teoretycznie odejść. A w tych wszystkich seriach nigdy nie wiesz, czy będzie kolejny, bo nie wiesz, jak to stoi. A jestem przekonany, że gdyby to zaczęło faktycznie funkcjonować jako naprawdę spójne uniwersum, to ponieważ mają teraz całą pulę też mutantów chociażby, czy tego typu postaci, wszystko, czego Feige powie, że by nie wykorzystywał, mogłoby się spokojnie tam pojawić. Więc masz tą Dazzler, albo nawet by wykorzystywał na drugim planie. Wiesz, nie ma problemu, żeby było dwóch Supermanów. I z czasem myślę, że nie byłoby to problemu. Gdyby to naprawdę działało, naprawdę ludzie uznali, że okej, to jest uniwersum serialowe, to jest uniwersum filmowe. W pewnym momencie, gdyby nagle stwierdzili, że okej, to chcemy mieć tutaj Storm, czy kogoś tam, a używamy jej w filmach, okej. Myślę, że... Ale to by musiało naprawdę dobrze działać, żeby na takie coś pozwolili.
No dobra, to rozmawiamy o streamingu, a jeszcze mamy telewizję, nie? Jakby do tej pory seriale z bohaterami Marvela robiły też dwie telewizje. ABC robiło oczywiście Agents of S.H.I.E.L.D. i Agent Carter. No i tutaj jest tylko powiedziane w tym wywiadzie, że prowadzą rozmowę z ABC, żeby stworzyć jeszcze serię dla nich z jakąś kobiecą bohaterką. Ale nie mógł powiedzieć nic więcej. Więc coś tam będzie sobie na tym ABC. Macie jakieś propozycje? Nie mam żadnego pojęcia, ale no spoko, niech robią. Właśnie to wydawałoby mi się dziwne, żeby ta telewizja o największym zasięgu nie miała absolutnie żadnego, która też należy do Disneya, nie miała żadnego serialu z bohaterem Disneya w tym momencie. Znaczy, bohaterem Marvela, przepraszam, nie Disneya.
Ciężko mi powiedzieć na tą chwilę, czego oni mogliby tam użyć. Wiesz, był moment, kiedy próbowali odpalić tych Most Wanted z Mockingbird i tym i...
A, mówiło się jeszcze o osobnym serialu o Ghost Riderze, to nie wypaliło
i się
i tak
to wszystko
dalej
wywaliło. Tym bardziej, że wszystkie informacje na temat na przykład nowego Ghost Ridera mówią nam, że to będzie taki soft reboot i będziemy mieli nową genezę Robiego Reyesa, to nie będzie ten sam Robbie Reyes, będzie dalej go grał ten sam aktor, ale zobaczymy jego nową genezę, a widzieliśmy genezę w Agents of S.H.I.E.L.D. w tamtym sezonie, kiedy on się pojawił i to będzie podobno nowa geneza. Znaczy, możemy wziąć pod uwagę, że to nie jest ten sam Ghost Rider i jednak to nie jest to same uniwersum, więc w tym momencie...
No właśnie, no bo do tego trochę zmierzam. Czy myślicie, że to, co się będzie działo jeszcze w stacjach telewizyjnych, będzie jakoś powiązane z tym na streamingu, czy niekoniecznie? No bo poza ABC, no z ABC jeszcze nie wiemy, nie? No, zobaczymy, jaki tam serial ogłoszą, jakie będą plany co do tego, ale jest jeszcze inna telewizja, jest jeszcze FX, które tutaj oczywiście Disney odziedziczył. No i FX miało dwa seriale skupione wokół mutantów. Były oczywiście Gifted dwa sezony
które
i były
poległo
trzy sezony
fatalnie i zostało anulowane.
Ja już nie oglądałem nawet
tego. Nikt tego nie oglądał, właśnie dlatego zostało anulowane. No, ja też nie.
Był Legion, trzy sezony, nie? I póki co też na tych trzech sezonach się skończyło. Natomiast no, prawdopodobnie FX będzie dalej coś robić. Zresztą tutaj też Lew mówi, że no, FX super, świetnie nam się z nim współpracowało, oni nas rozumieją, my ich rozumiemy, sztama na zawsze w ogóle i super. Więc pewnie coś tam jeszcze może będą robić. Natomiast pytanie, czy jeśli będą coś robić, to czy dalej będą to jakieś rzeczy związane z mutantami, jeśli już tak się, wiesz, jeśli FX się ustanowiło jako ta telewizja, które robi rzeczy z tym związane. No a jeśli tak, to czy to też może będzie jakoś powiązane? Bo tak czy siak, nie muszą być serie mocno powiązane, ale ewentualnie jeśli to i tak wszystko należy do jednego właściciela, no to będzie znacznie mniejszy problem, żeby korzystać z tego, nie? No w tych, zdaje się, że w tym nie wiem, gdzie z tym zmierzam. Dobra, nieważne. W każdym razie, jak myślicie, jak będzie wyglądała strategia w tym momencie, jeśli chodzi o te stacje telewizyjne?
Średnio to widzę, bo gdyby na przykład The Gifted było wielkim sukcesem, to jeszcze byłoby inna rozmowa, bo to był jednak ten serial, który miał przedstawić ci cały świat mutantów. To był jednak ten serial, który miał się przedstawić różnych mutantów, drużyny mutantów. A mówię, ja przestałem oglądać, ty przestałeś oglądać, jak się okazało, wszyscy przestali oglądać, bo anulacja poszła.
Pamiętam tylko, że
no, drugi sezon drugi sezon się tak wlókł w pewnym momencie, okej, ja już nawet nie mam ochoty tego oglądać, no i tak mówię, nie byłem jedyny. Legion to inna rozmowa, ale Legion to jednak jest w jakiś sposób zamknięta historia, to jest ten...
Legion był zaplanowany jako te trzy sezony.
Tak, to było ten know-how, tak więc to tam odpala, więc jakby ten uniwersum mutantów im nie wypaliło. No to nie jest coś, że gdyby Gifted było tak zaprojektowane, że gdyby to wypaliło, to myślę, to by się dało spin-offować.
Tak, no właśnie, gdybyś teraz miał mieć spin-off właśnie o którymś z bohaterów Gifted, być może...
Ja, tam kolejnych się... dobudować no. bohaterów, no ale to padło, więc szczerze nie widzę tam na efekt za wielu działań. Na ABC myślę, że mogą, to jest jednak dalej właśnie wspólna rodzina i to jest jednak to miejsce, gdzie warto tego typu rzeczy robić. I myślę, że to mogłoby być połączone, nawet w ten sposób, że w momencie, w którym tylko wychodzi ostatni odcinek, tydzień później cały sezon trafia na Hulu. Bez najmniejszego problemu. Wtedy mogliby to utrzymać połączone, bez najmniejszych problemów. Jasne, to musiała być postać troszeczkę na boku bardziej, tak jak Supergirl, która jest w innym uniwersum i tam, wiesz, ktoś tylko przeskakuje od czasu do czasu. Nie byłby ten gość, który, o Flash, skocz do Olivera i zobacz, co tam u niego słychać. To musiało być troszeczkę bardziej na boku, zagrało trochę bardziej własne przygody, ale mimo wszystko widzę te drobne crossovery, żeby się pojawiały, tak też, żeby trochę zachęcać ludzi. Ej, oglądajcie dalej ABC, ej, oglądacie ABC, kupcie Hulu. Myślę, że tam to by działało. Natomiast FX, nie. Wydaje mi się, że tam był eksperyment i on się nie powiódł.
Okej, to ostatnie pytanie, które ja mam do was, które nie padło w tym wywiadzie, ale ja bym je zadał, jakbym miał okazję. Pewnie Leo by odpowiedział dokładnie to, co odpowiedział przy okazji tego serialu ABC, ale i tak bym sobie pozwolił. Czyli już zahaczyliśmy ten temat przy okazji FX. No, w tym momencie Disney ma prawo do robienia seriali, filmów i tak dalej o mutantach. Nie? Jakby nie będzie żadnego problemu, żeby ewentualnie taki serial zrobić. Nawet się mówiło swego czasu o tym, że jeśli, co myślę, że jest nieaktualne, ale mówiło się swego czasu o tym, że jeśli chcieliby zaprezentować na przykład jakąś nową postać, to zrobiliby to w jakimś serialu. Pewnie tutaj prezent na Disney Plus niż gdziekolwiek indziej, ale whatever. W każdym razie, czy myślicie, że mając te prawa do mutantów w tym momencie, możemy oczekiwać jakiegoś serialu, czy na przykład jeden z tych projektów, o których nie chcę na razie nic mówić, to może być już coś związane z tym, co w tym momencie Disney sobie przejął? Czy raczej będą czekać z tym, aż zostanie to zaprezentowane w ramach Marvel Studios, zanim dostaniemy jakieś serialowe przygody, nie wiem, mutantów, czy postaci związane z Fantastyczną Czwórką i tak dalej, i tak dalej.
Jedno słowo, Dazzler. Jeżeli Dazzler jest już, która była w własnościach Foxa, jest już oficjalnie potwierdzona w projektach Hulu, to dlaczego nie cała reszta? Jakby... Więc tak, mówię, no Dazzler jest. Skoro jest Dazzler, to równie dobrze może być każdy. Dazzler była u Foxa, widzieliśmy jej tak mikro cameo w Dark Phoenix, tak? Ale ewidentnie była u Foxa, tak? To była postać Foxa, używają jej.
No bo właśnie mi coś, wiesz, jeśli oni mają, podejrzewam, że jest duża szansa, że jeden z tych projektów, o których nie chcę na razie mówić, to może być coś związanego właśnie z tymi postaciami, których nie widzieliśmy jeszcze w serialowym wydaniu, nie? Było to Gifted, które było, no mamy tutaj mutantów, ale tych takich mniej znanych, może takich mniej popularnych, może zrobią serial o kimś, kto nie jest może pierwszoplanowym
mutantem,
ale właśnie jakąś ekipą, która już będzie miała właśnie X w nazwie, jakiś tak. X-Factor czy coś w tym stylu.
Absolutnie, widzę to jak najbardziej. Bierzesz sobie postacie, jest X-Factor, ale bardziej... Była zresztą mowa o tym przez jakiś czas, że chcieli robić te X-Factor Davidowe z Madroxem i jego agencją detektywistyczną. Jasne, nie widzę w najbliższym czasie, żeby używali tych postaci w filmach, którejkolwiek z tych postaci, więc... Pewnie.
Okay. Tam nie masz jakichś dużych nakładów produkcyjnych i żeby się martwić, że o przedstawienie jakieś.
Tym bardziej, że z przyjemnością użyją Rain Wolfsbane szybko, żeby bardziej kojarzyć ją z tym niż z New Mutants. Więc...
Niech przeniosą w ogóle tych. Niech wrzucą ten film na Hulu, a potem zrobią z tego serię.
Myślę, że Maisie Williams miałaby za dużą garzę, żeby grać Wolfsbane w.
Co ja wiem. Nie, to nie tak, że robią nagle ci aktorzy jakieś wielkie kariery.
No to w sumie prawda, Sophie Turner coś tam
to tak jest od lat, jak z tym jest z Nikolajem, tym Kosterem Waldą, tym, który grał Jamie'ego.
W fancastingach i w przewidywanych obsadach, tak. A nigdzie nie widać.
A nigdzie nie gra, nie? Więc, no.
No to w sumie mogliby.
Nie, to jeśli to miałby, wiesz, no to raczej gdyby mieli zrobić coś takiego, powiedziałbym, że jakieś pieniądze sensowne, mieliby to budżet sensownego serialu po prostu, nie?
Może ale spokojnie, wiele postaci możesz użyć. Czy zrobić właśnie Ecstatics, jak chcesz się pobawić jakimś naprawdę pojebanym konceptem, jak będziesz miał kolejnego gościa w stylu Noah Hawley'a, no to jak miałeś Legion, który wyglądał jak wyglądał, spokojnie wyobrażam sobie, że i Ecstatics mogłoby się pojawić.
Okej, okay, no to chyba tyle, jeśli chodzi o ten wywiad i generalnie o te własności serialowe. Nic więcej chyba tutaj ciekawego wyczytać się nie da. No będziemy śledzić dalej te doniesienia, natomiast to... ja jakoś nie jestem specjalnie tutaj podekscytowany tym, co wyczytałem. To jest perspektywa uniwersum, no fajnie, nie? Ale widać, że to jest po prostu takie... No, żeby te marki gdzieś tam były, żeby wykorzystać jakoś to, że przejęliśmy to wszystko, że to gdzieś tam pewnie leży odłogiem, no to zróbmy jakiś serial, ale widać, że nie idą na te główne, wiesz, nakłady, nie idzie za tym jakiś wielki entuzjazm związany z robieniem czegoś, tylko tak zapchajmy ramówkę wreszcie.
Ale to nie musi być wcale złe.
Zwróć... A nie musi, ale wiesz, moja pierwsza reakcja, jak zobaczyłem ten news, to było fajne, nie obejrzę.
Nie, ale zwróć uwagę, że przez to również często są dużo mniejsze kajdanki twórcze. No tak samo było z tą platformą DC Universe, gdzie wiesz, że tam tak walą to trochę na oślep. No i powstał Doom Patrol, który uwielbiasz. Który myślę, że gdyby był bardziej...
I Swamp Thing też jest bardzo dobry, tak by the way.
Oglądałeś Swamp Thing, okej, ja jeszcze nie. No ale mówię, wydaje mi się, że gdyby tam... Zresztą Swamp Thing i tak przez pewne kreatywne kajdany został gdzieś tam urwany. Natomiast właśnie, jeżeli te seriale są dobre, tak, Titans śmierdziało strasznie, ale kto wie, szczerze sprawdzę drugi sezon po tym, co widzę w trailerze.
Oscar, nie mów, bo i tak obejrzymy drugi sezon. Nie obejrzymy. Przygotowujemy na dyskusję, ale ja już czekam,
ale,
jak wiesz.
Ale Titans jeszcze śmierdziało Snyderem, ale może to był ten moment, kiedy jeszcze myślałem, że Snyder, jak może kręcili, to jeszcze mieli jakieś nadzieje, teraz już nie. Natomiast właśnie masz ten Doom Patrol, który ci się bardzo podobał, ja widziałem drugi odcinek i był lepszy niż pierwszy, mniejszy o Doom Patrol. I widzę, że w momencie, w którym robią tyle seriali naraz, to wie, jasne, może w tym momencie będziesz miał parę śmieciówek, ale może będziesz miał kolejny Doom Patrol. Może będziesz miał kolejną, ponieważ będziesz miał twórców, którzy mogą faktycznie poszaleć. I dalej uważam, tak, drugi sen Legionu mnie znudził, ale dalej pierwszy uważam za majstersztyk i oglądałem się go fantastycznie. I myślę, że znowu, gdyby była większa tutaj kreatywna kontrola, nie dostałbyś czegoś takiego. Więc mówię, to nie do końca znaczy, że będzie... Że
no dobra, czy coś z tych rzeczy się zapowiada, no, tak ciekawie na pierwszy
rzut. No Offenders. Ja bardzo chętnie zobaczę też rzeczy z Offenders. Masz Modoka, masz Howarda, gadaliśmy już to o tym z Radkiem. Hitmonkey.
Nie, no to ja Offenders też zobaczę. No. Ale wiesz, ale ta cała reszta to są tak, że wiesz, rzucają pomysłami o ścianę, na pewno coś się przyklei i zostanie, ale... przy natłoku seriali, nie mówię o superbohaterskich, ogólnie, ile jest seriali, jeszcze filmy oglądasz, to ja wiem, że po prostu nie będę miał czasu tego oglądać, nawet jak będzie okej, okay chociaż, no to mam inne rzeczy do wyboru. I tutaj czuję po wszystkich tych zapowiedziach, że to będzie właśnie taki uniwersum, które będzie od razu do obcięcia, nie? Że ej, spoko, może sobie tam być, ale ja już tego nie mam czasu
oglądać. Ja na pewno sprawdzę przynajmniej pilot każdego z tych seriali pewnie, patrząc na to, że Gabriel Luna był świetnym Ghost Riderem. I jak mówiliśmy często, on ciągnął ten sezon S.H.I.E.L.D., gdzie już nikomu z nas się S.H.I.E.L.D. nie chciało oglądać, ale on wszedł i póki on był, oglądaliśmy, nie wiem, czy wszyscy, chyba wszyscy oglądaliście ten kawałek.
Tylko zniknął, to ja zniknąłem.
No dokładnie, więc Gabriel Luna był świetnym Ghost Riderem, więc jak on znowu wróci jako Ghost Rider na pierwszym planie i będzie non stop, czemu nie? Może tutaj coś się ugra? Diamond Hellstrom jest fantastyczną postacią, zobaczymy na ile mają pomysł, jak się będą trailery prezentować i tak dalej, więc wydaje mi się, że tak, każdy z tych seriali ma szansę na to, że coś z tego będzie. Czy może być głównym? Oczywiście, że może, ale potencjał jakiś jest według mnie w każdym z tych, z każdej
strony. No fajnie, fajnie, że robią, ale Marvel Studios pany.
No może to jest inna.
Mi się też będzie bardzo fajnie tego nie oglądało, bo wiesz, w momencie, kiedy powstają właśnie te wszystkie duże produkcje, gdzie widać, że idą na to spore nakłady i wiesz, mają spory potencjał, no to nie będzie mi się chciał oglądać, nie wiem, kurczę, Modoka. No.
Tak, i też nie chcesz tyle tych superbohaterskich rzeczy oglądać, a to wiesz, wytrzymałam jeden serial, dwa, żeby tak na bieżąco oglądać. Nie, na serio, bo jest tyle seriali fajnych do oglądania ogólnie, a seriale tak pożerają czas, że...
No to prawda, ja też, nowe... ale ja sprawdzałem chyba wszystkie seriale superbohaterskie, jakie chodzi. Dobra, nie sprawdzałem Pennyworth'a, ale niech będzie. Natomiast...
Słyszałem,
to mnie przeraża, bo jeszcze będzie skończy się tak, że zrobimy omówienie Pennyworth'a, ale
nie,
dobra.
Ja już w Titans wlazłem, proszę.
Ale wszystkie te seriale sprawdzam. Tak, w większości nie obejrzałem, nie wyszedłem za daleko, ale sprawdzam i to czasu się naprawdę pozytywnie... No, Runaways drugi sezon mi się fantastycznie podobał i wiem, że zobaczę trzeci. Więc ja mówię, no, nie oglądam już tych CW i tak dalej. Jasne, to wszystko podpadało, bo tak jak Radek mówi, one są strasznymi pożeraczami czasu. Ale według mnie warto dawać im szansę, bo Anusz będziesz miał właśnie seriale, które wam się spodobały. Wiecie, jak
mam nadzieję, że te seriale przejdą naprawdę na jakiś tryb, że sezon 6 odcinków, na ten brytyjski, albo jeszcze lepiej 3 odcinki. O Jezu, to było takie dobre.
No i nie oszukujmy się, że te seriale też właśnie, one powstają właśnie jako zabijacze czasu, tak, nie? Jakby, tak. No ja mam osobiście inne sposoby do zabijania czasu, bo sobie odpalę jakąś grę, albo nie wiem, zmontuję napisy końcowe, albo coś takiego. Niekoniecznie muszę odpalać, czy obejrzeć YouTube'a, nie? Wolę oglądać materiały na YouTubie na przykład, niż oglądać serial, ale to są właśnie seriale, które odpalasz sobie do obiadu, nie? Po prostu, żeby coś
ale
tam sobie ciało.
Z Radkiem się zgodzę, te amazonowe seriale są przez to fantastyczne. Ostatnio obejrzałem, właśnie stwierdziłem, że dam szansę tym Boysom. Mówiłem, że nie lubię komiksu. Serial mi się fantastycznie podoba, ale abstrahując od jakości, on jest tak cudownie krótki. Oglądasz, ile tam odbył? 6 odcinków? 8 góra?
8 chyba.
No i kurde, i obejrzałeś serial i spoko, zrobione.
I to jest ten brytyjski tryb, gdzie oni, wiesz, też coraz niżej schodzą, że tam teraz mają sezony po 3 odcinki, nie? I to jest zawsze, wiesz, jest zwarte, nie masz tych wypełniaczy w środku. No.
Dla mnie największy Boys było właśnie idealne, to po prostu w żadnym momencie nie czułem, że był odcinek, który zwolnił.
Ale jak sobie przypomnę to piekło tych seriali, które mają po 22, 23, 24
odcinki. To tylko super. Ale właśnie dlatego, że one są do obiadu, no.
O, są, ale wiesz, tylko super początek i koniec wystarczy zobaczyć.
To nie są, wiesz, seriale, które masz binge'ować i oglądać i faktycznie, wiesz, chłonąć każdą minutę. Tak, ale ja
mam tego zupełnie świadomość, ale jak masz taki seriali pierdyliard i
to tu się zgadza.
Czujesz tą taką stratę czasu na ten,
przyjemnością łyknąłbym te seriale, gdyby te serie marvelowskie były po 6 góra 8 odcinków, że tak ma być z Marvel Studios. Nie? WandaVision, one mają po 6 odcinków mniej więcej mieć.
Tak, i nie będziesz miał tak, że wiesz, ile seriali zostawiliśmy, no umówmy się, po 2-3 odcinkach, bo jak widziałeś tam już w tydzień, wiesz...
I wiesz, że 20 i potem przecież nigdy tego nie nadrobię. A właśnie mówię, jak zobaczyłem, że Boys mają tam te 8 odcinków, okej, biorę i obejrzałem... Świetnie się bawiłem, w żadnym momencie nie czułem przedłużenia i wiedziałem, że nie będę musiał na to marnować nie wiem ile czasu, a było super. I tak samo było wcześniej te Good Omens, które nawet w pewnym mnie przynudziło, ale to miało 6 odcinków.
Nie, to jest super tryb, a ja to wreszcie tych Netflixowych nie potrafiłem skończyć. Tutaj Jessica Jones.
Ja Jessica Jones ostatniego sezonu na pierwszy odcinek czy drugi.
Luka Cage'a, to już była taka męka po 2-4 odcinkach. Tak. O, widać, że oni to rozciągają.
Także jeśli byłby taki tryb,
szczególnie,
że mówisz,
to jest na platformie, gdzie nie muszą dawać tych 13 odcinków zupełnie, nie? Mogą spokojnie mniej i tyle, ile potrzebuje twórca, żeby opowiedzieć swoją historię, nie?
Że jakby był taki tryb, jak mówisz, to ja bym te seriale przygarniał z przyjemnością.
No ale wydaje mi się, że to się wykrystalizowało, ten podział na te seriale takie bardziej jakościowe, które faktycznie mają ci powiedzieć jakąś historię i masz o nich mówić, ma być o nich głośno, a te seriale, które mają sobie lecieć i po prostu zapełniać czas w ramówce albo zapełniać miejsce w bibliotece streamingowej i tyle, nie? A te seriale Netflixowe tak stanęły trochę w rozkroku, nie? Z jednej strony i miały być długie i miałeś, wiesz, miałeś mieć tego dużo, a z drugiej strony no nie dało się tego oglądać, bo nudziły zwyczajnie.
Chociaż to, Defenders miało tylko 4 odcinki, a i tak było nudne.
A to inna sprawa.
Może 6.
6 miało chyba.
Tak czy inaczej. Miałem wrażenie, że 15. Miałem wrażenie, że 15, więc to...
Okej, no dobra, słuchajcie, to dajcie nam znać, jak według was się jak według was brzmią te zapowiedzi i czy któryś z tych seriali, czy planów, które tutaj ogłosił Jeff Lepp, was ciekawią. No, nas tak sobie, zobaczymy. No więc słuchajcie, no to też możecie nas wspierać za pomocą donate'ów w opisie. Macie link w opisie. Natomiast do tematu, myślę, kolejnych produkcji serialowych na Disney+, na platformach streamingowych innych i w telewizji będziemy jeszcze na pewno wracać. Był z nami Radek Pisula, Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach i śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się, cześć.